módlmy się jeszcze siedząc, bracia i siostry. Ojcze cudowny, dziękujemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, że dziś możemy też słuchać Twojego Słowa. Modlimy się, by to Słowo dotarło do nas w mocy Twojego Ducha Świętego, by dało nam życie, by złamało wszelkie kłamstwo, by wszelkie wszyscy ludzie uciśnieni byli puszczeni na wolność, wszystkie więzy rozerwane, a wszyscy ubodzy, aby usłyszeli dobrą nowinę. Niech tak się stanie. W imieniu Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Jeszua HaMeszija. Amen. Drodzy bracia i siostry, wielką radością jest dla mnie, że mogę dzisiaj stać przed wami i zwiastować Słowo Boże. I to, czym chcę się dzisiaj, drodzy, dzielić, to jest nic innego jak Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co jest najbardziej niesamowite, to to, że kiedy grzebiemy w Ewangelii, kiedy ja grzebię w Ewangelii, tak powiem, to ciągle Bóg mi odkrywa coś nowego. Można powiedzieć, no głoś Ewangelię, no to tak, dobrze, możesz, masz się nawrócić i prawda, jak się nawrócisz, to dobrze. To nie wszystko. W Ewangelii jest taka głębia. Ewangelia jest tak cudowna. Jest tak wspaniałą nowiną. Kiedy zobaczymy, że Ewangelia, kiedy dociera do różnych obszarów naszego życia, przynosi wyzwolenie i przynosi zmianę. Czy chcecie dzisiaj usłyszeć dobrą nowinę, bracia i siostry?
Tak.
A czy jesteście gotowi słuchać twardej mowy? Pan Jezus mówi, twarda to mowa. Któż jej słuchać może? No, ja tak się zastanawiam. Kiedy patrzę, że na przykład no, czasami mniej ludzi przychodzi, czasami więcej. I wiem, że to w jakiś sposób jest uzależnione od tego, co mówimy, co ja zwiastuję, co mówimy. I może zadać sobie pytanie, czy mówić taką Ewangelię, która spowoduje, że więcej osób będzie, nie zrazi się, tak powiem, czy mówić Ewangelię prawdziwą? Paweł mówi, ja się nie uchylałem od zwiastowania wam całej woli Bożej, amen? Dlatego chcę zwiastować całą wolę Bożą. Dzięki Bogu to jest, będzie również nagrane, także będzie można na stronie to naszej odsłuchać. Kochani, a dalej chcę kontynuować mówić o dziele, które czyni Bóg. I to jest naprawdę, to jest fascynujące. Dzieło, które czyni Bóg na świecie poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, poprzez Ewangelię, które czynił od początku i które czyni dalej. Chciałbym dzisiaj wrócić do pewnego psalmu, psalmu 113, ale tylko tam jeden czy dwa wiersze, które żeśmy 2 lata temu mocno przeżywali. Jest tam taka pieśń oparta na tym psalmie, psalm 113 wiersz. Od 1-5 wiersza czytamy, któż jest jak Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokościach, patrzy w dół na niebo i na ziemię, podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Halleluja. Sporo to przeżywaliśmy, chyba ze 2 lata temu, tym słowem Bóg mówił do naszego zboru. Mówił do nas, że któż jest? Nie ma nikogo innego. Bóg takie rzeczy potrafi. Bóg jest Bogiem, powiedzieliśmy, odnowienia, nawet takim, mówiąc technicznym językiem, recyklingu. Że potrafi z ludzkich śmieci zrobić ludzi wartościowych. Ludzi, którzy stają się znowu do Niego podobni. A więc to jest dzieło Boże, dzieło przemiany. Podnosi nędzarza z poroku, ubogiego wywyższa ze śmieci. To jest dzieło, jakby tak jednym słowem powiedzieć, jest to dzieło przemiany, odnowienia albo przemiany. I kochani, teraz wracając, czy myśląc o tym, co, jakie jest dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa, Mesjasza namaszczonego, znowu wrócę do tego miejsca, które Pan Jezus czytał, kiedy był w synagodze, kiedy był w Nazarecie i poszedł do synagogi. Otworzył księgę, natrafił na miejsce proroka Izajasza i kiedy potem powiedział, że te słowa się wypełniły dzisiaj w waszych uszach, czy na waszych oczach, w uszach waszych się wypełniło, to mówi tak, Duch Pański nade mną, mówi, dlaczego został namaszczony. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I kochani, co to jest za namaszczenie? Co to jest za dzieło? Jest to namaszczenie do przemiany. Jest to namaszczenie do przemiany. Jakiej przemiany? No po prostu Bogiem dobra nowina, zaraz o tym powiemy. Jeńcom wyzwolenie. Jeniec to jest człowiek, który jest w więzieniu. Kiedy jest wyzwolenie, jest to przemiana. Ślepym przejrzenie. Jest to również przemiana człowieka, który nie widzi, obojętnie czy to dochodzi, czy chodzi o rzeczy fizyczne czy duchowe, jaka jest przyczyna. Przemiana. Uciśnienie na wolność. Przemiana. Miłościwy rok Pana to również całkowita przemiana. Wiemy, jakie rzeczy wchodziły w skład tego miłościwego roku Pana. Powrót do swojej własności, wypuszczenie na wolność, powrót do swojej rodziny, umorzenie wszystkich długów. A więc to jest namaszczenie, kochani, do przemiany. I kochani, teraz pytanie, bo tam jest jedno z rzeczy, o której mówi Pan Jezus, do czego został namaszczony, do czego jest Ewangelia, zwiastował, namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Jaka to jest dobra nowina dla ubogich, bracia i siostry? Wiecie, jaka to jest dobra nowina? Kiedy spojrzycie na Psalm 113 i tam czytamy, że co czyni Bóg? Ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. A więc to jest dobra nowina. Bóg cię wywyższa ze śmieci. Nie będziesz już ubogim, ale będziesz księciem ludu Bożego. Halleluja! Czy to nie wspaniałe? To jest dobra nowina dla wszystkich ubogich, dla wszystkich nędzarzy. To jest właśnie ta przemiana. Zastanawiałem się wiele lat, na czym polega, dlaczego ta nowina jest tylko dla ubogich. I właściwie wczoraj to do mnie dotarło, że na tym polega ta dobra nowina, że będziesz księciem ludu Bożego, staniesz się księciem. To jest, powiedzielibyśmy, tego typu przemiana jest jakby bajkowa normalnie. Normalnie takie rzeczy się w życiu się rzadko kiedy zdarzają, to w jakichś bajkach, a u Boga jest to właściwie normalne. I powiem, jestem zafascynowany, że nawet w najbliższy czwartek zobaczycie tu takich książąt ludu Bożego, którzy zostali ze śmieci wywyższeni, Piotra Stępniaka i jego przyjaciół, ludzi, którzy byli w Rynsztoku związani i w więzieniu dosłownie, i w więzieniu czy narkotyków, czy nałogów, zostali wyzwoleni i dzisiaj sami głoszą Ewangelię wyzwolenia. Są książętami ludu Bożego. To jest wspaniałe. Takie rzeczy u Boga mogą się zdarzać i zdarzają się często. Bóg chce, by się zdarzały. Bóg kocha takie rzeczy. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś filmy, pewnie tak. Są takie różne filmy, czasami science fiction, czy jakieś bajki, że ktoś na przykład pije jakiś eliksir, jakąś truciznę czy coś i człowiek normalny zamienia się tam w potwora, czy w wampira, czy tam węża. Bywają czasami jakieś takie bajki, nie? Czy że tam człowiek czasem pije, staje się wężem, czy tam jakimś potworem, czy kimś. Ale wiecie, co wam chcę powiedzieć? Że to przemiana, o której mówi Bóg, przemiana, o której mówi Jezus właśnie, to namaszczenie, o którym mówi Mesjasz, wypuszczenie jeńców na wolność, przemiana ubogiego w księcia ludu Bożego, to jest przemiana odwrotna. Nie wiem, czy łapiecie, co mam na myśli, że Bóg ma dla ludzi specjalny eliksir, tak byśmy powiedzieli. Tym eliksirem jest Duch Święty, jest Słowo Boże. To jest Jego moc, że i kiedy człowiek napije się tego, co daje mu Bóg. Zaczyna to pić, to jest ten odwrotny proces, że człowiek z potwora zaczyna się zmieniać w normalnego człowieka. To jest naprawdę cudowne. Czy to nie jest wspaniałe, bracia i siostry? To jest wspaniałe. Cieszycie się? Halleluja! Halleluja! A więc to jest taka specjalna, to jest proces odwrotny. Kto skosztuje Jego mocy, Jego Ewangelii, stanie się z potwora, stanie się dzieckiem Bożym, stanie się księciem Bożym. I teraz pytanie jest w takim razie tak, no wczoraj też troszeczkę byśmy się zastanawiali, czy to dotyczy wszystkich, czy tylko niektórych Bóg wybiera, żeby tak się, żeby ich przeistoczyć z tego, załóżmy, nędzarza w księcia ludu Bożego, czy niektórzy są niegodni. Dlaczego tak jest, że wielu ludzi, no gdzieś tam nawet tutaj w naszej społeczności pojawia się, znika nie widać przemiany życia, a część osób, część, może mniejsza część, doznaje przemiany życia. Czemu na przykład Piotr Stępniak doznał przemiany życia, czy kilku z tych ludzi, ale nie wszyscy. Od czego to zależy? Powiem, co myślę, od czego to zależy. Od czego? Od czego?
Ogłasza dobrą
nowinę, ale powiem, od czego to zależy. Mówiłem o takim eliksirze. Pan Jezus mówi coś takiego. W Ewangelii Jana 7,37 Pan Jezus mówi, to jest bardzo znane słowo, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, tak? Jeśli to zaraz przeczytam. Jeśli to pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu. To mówił o Duchu. Duch Święty niesie właśnie to namaszczenie. To jest ten sam Duch, który niesie to namaszczenie dla Jezusa Chrystusa. Aby była dla ubogich dobra nowina, aby jeńców wypuścić na wolność i te wszystkie rzeczy. A więc to mówił o Duchu. Jeszcze podobne porównanie jest w Bożym Słowie. Otóż mówiliśmy też o tym chyba bodajże w środę z Księgi Przypowieści Salomona. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowuj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Coś wam teraz powiem. Obecność Boża, Duch Święty połączony z Bożym Słowem. One zawsze idą w parze, gdyż Duch Święty jest autorem Słowa Bożego. Jeśli to pijemy, jeśli to spożywamy w wystarczających ilościach, czy rozumiecie mnie, bracia i siostry, to powoduje naszą przemianę z żebraka w księcia ludu Bożego, z człowieka związanego w człowieka wolnego, z tego potwora, który nie przypominał Boga, w normalnego człowieka, w dziecko Boże. I to jest coś takiego, że nie wystarczy się może napić tylko troszeczkę, tak jak lekarstwo przyjmujesz czasami, nie wystarczy jakaś tam mała dawka tego lekarstwa. Trzeba odpowiednią ilość zażywać, żeby nastąpiła jakaś tam przemiana, czy nastąpiło uleczenie. Tak samo musi być odpowiednia ilość Ducha Świętego, odpowiednia ilość Słowa Bożego. Wiecie, jak sobie to wyobrażam, że ja piję Słowo Boże, spożywam je, szukam obecności Ducha Świętego. Słowo Boże jest zwierciadłem i tak wyobrażam sobie to, że przychodzisz do tego zwierciadła, wiesz, o, przeglądam się, jeszcze jestem za mało podobny do Jezusa, muszę więcej pić Ducha Świętego, więcej jej Słowa Bożego. Ci, którzy wystarczająco systematycznie piją obecność Bożą, kiedy którzy przebywają z Duchem Świętym, spożywają Boże Słowo, dostępują tej przemiany. Ktoś powiedział kiedyś, że oglądałem taki film o działalności Kościoła Bożego, czy Świątkowego, na przykład w Brazylii tam. Między innymi było o ośrodkach różnych, że ośrodki na przykład odwykowe, czy ośrodki takie opieki na przykład dla byłych prostytutek, te chrześcijańskie ośrodki mają największą skuteczność, tak. A tam tak, to był taki film socjologiczny, mówili, no tam nie tak, tam jedno uzależnienie zastępuje się po prostu innym uzależnieniem. Uzależnienie od narkotyków zastępuje się uzależnieniem od Biblii, zastępuje się uzależnieniem od Jezusa. Potwierdzam, amen, bracia i siostry, jestem uzależniony od Jezusa, jestem uzależniony od Biblii, jestem uzależniony od Ducha Świętego i chcę być uzależniony, nie wstydzę się tego uzależnienia. Skoro Pan Jezus mówi, bez mnie nic uczynić nie możecie, no to nie jest uzależnienie? Tak, to jest tak. Czyli jeżeli zastępujemy komuś Ewangelię, człowiek, możemy to nawet w taki fajny sposób powiedzieć, tak. Jeżeli decydujesz się stać się uzależnionym od Jezusa, to ci pomoże. Czyli codziennie musisz napić się żywej wody, codziennie musisz zjeść, posilić się chlebem Bożego Słowa. Tak jak ktoś mówi, Jezus mówi, bez mnie nic uczynić nie możecie. Są ludzie, którzy wiadomo, że nie mogą nic uczynić, zanim się nie napiją, albo nie zapalą, czy tam czegoś. Oni nie mogą, bez tego nie da rady, bez jedzenia nawet da rady, ale bez papierosów na przykład nie pójdzie po prostu. A Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie, a więc to jest dobre uzależnienie. Chwała Bogu. I teraz zapytam jeszcze jedną rzecz. Tak jakby trochę wyrwę z kontekstu, ale ona się wiąże z tym. Dlaczego Bóg nie lubi bałwochwalstwa? Dlaczego Bóg powiedział, jedno z przykazań jest, nie uczynisz sobie podobizny rzeźbionej i tak dalej, rękami nie będziesz się im kłaniał. Dlaczego Bóg tego nienawidzi? Otóż dlatego, że Bóg nienawidzi robienia obrazów Boga rękami człowieka i oddawania im czci. Dlaczego? Bo, powiem w skrócie, Bóg, nie bądźcie zaszokowani, Bóg chce mieć swoje obrazy na ziemi, ale stworzone swoimi rękami. I tak mówiąc w skrócie, wczoraj też troszeczkę mówiliśmy o tym, do tego dojdziemy, ale chciałbym, byśmy jedno miejsce w tym testamencie zobaczyli, bo to się wiąże z Ewangelią. Otóż szatan, nawet jeżeli ludzie słuchają Ewangelii, czy niby się z nią stykają, szatan chce, aby nie widzieli pełni Ewangelii, aby Ewangelia była nieskuteczna. Drugi list do Koryntian, 4:3-4. Czytamy tam następujące słowa. A jeśli, to jest strona 1245, a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Posłuchajcie. Światło Ewangelii, że Ewangelia może być zasłonięta dla niektórych ludzi. I na czym to polega zasłonięcie? Że szatan, czyli Bóg tego świata, zaślepił umysły, aby nie świeciło światło Ewangelii. O czym? O chwale Jezusa Chrystusa, który jest obrazem Boga. Czyli by ludzie nie widzieli prawdziwego obrazu. Prawdziwym obrazem Boga jest Chrystus. To jest, On jest obrazem Boga niewidzialnego, czytamy w liście do Kolosan. I pierworodnym wszystkich. To jest prawdziwy obraz Boga. A szatan zasłania ludziom ten obraz i często, powiem wam, że próbuje zastąpić innymi obrazami. Zaraz powiemy, które wiszą na ścianie. I wiecie, co to powoduje? Że człowiek mówi, tak, nie patrz na mnie, to jest Bozia. Popatrz, jaka ta Bozia jest śliczna, jakie to jest. To nie jest żadna Bozia. To nie przypomina w żadnym wypadku Boga. Szatan chce zasłonić obraz Jezusa Chrystusa, który jest obrazem Boga. Głosząc żywą Ewangelię, my ten obraz w namaszczeniu Bożym odsłaniamy. I drodzy, idźmy dalej. Wczoraj też o tym mówiliśmy, nie będziemy tego czytać. Pamiętacie w pierwszej Księdze Mojżeszowej, kogo Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo?
Człowieka.
Mnie i ciebie stworzył na swój obraz. On zaplanował, byśmy byli jego obrazami. Przez grzech szatan zniszczył to podobieństwo. Sprawił, że człowiek, właśnie to, o czym mówiłem, poprzez ukąszenie grzechu stał się właśnie potworem. To nie jest obraz, który przypomina Boga. To jest karykatura. Ale Jezus przez swoje dzieło, przez swoje namaszczenie, co czyni? To namaszczenie do przemiany z powrotem w Boży obraz. I również wczoraj czytaliśmy jeden wiersz, list do Rzymian 8:29, ten fragment, żeśmy wczoraj rozważali, że tych, których Bóg wcześniej znał, przeznaczył właśnie, by się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On by był pierworodnym pośród wielu braci. Przeznaczeniem dla mnie i dla ciebie, dla każdego człowieka, bracie i siostro, jest, byśmy stali się podobni do obrazu Syna Bożego, a więc do obrazu Boga. Czyli krótko mówiąc, Bożym przeznaczeniem jest, byśmy to my byli Bożymi obrazami, chodzącymi. Amen? Czyli Bóg chce mieć, w naszym mieszkaniu chce mieć obrazy. Chce, żebyś to ty i ja, żebyśmy byli tymi obrazami. Ale nie obrazami, przed którymi ludzie będą klękać, i które będą się żegnać i im cześć oddawać. Tylko jak zobaczą na przykład Andrzeja, powiedzą, jaki Bóg jest dobry, halleluja. Kiedy zobaczą Agnieszkę, powiedzą, jaki Bóg jest dobry, jak Bóg ją zmienił, jak ona ma cudowny charakter. Kiedy zobaczą mnie i ciebie, takie jest Boże zamierzenie. Amen?
Amen.
Tak, by ludzie, tak mówi Biblia, że aby ludzie widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. To jest Boże zamierzenie. A więc Bóg chce, to jest prawdziwa Ewangelia. To zastąpienie innymi wytworami ludzkiej ręki jest po prostu złudne. Chcę ci coś powiedzieć. Ty i ja nie jesteśmy zrobieni ludzką ręką. Jesteśmy uczynieni Bożą ręką, a jeśli przychodzi przemiana przez Ewangelię z powrotem w Boży obraz, to jest również dzieło Boże. To również to Bóg przemieni na przykład każdego z nas na tym miejscu. Bóg przemienił Piotra Stępniaka i tych różnych ludzi. To nie jakieś ludzkie rzeczy. A więc to jest takie zamierzenie dotyczące obrazów. Dlatego powiem otwarcie. Rzeczą złą są obrazy na ścianie, o którym się oddaje cześć. To nie jest coś takiego neutralnego, że może... Nie, dlatego, że Bóg tego świata, szatan, zaślepia umysły niewierzących, aby nie świeciło im prawdziwe światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Te obrazy zaciemniają prawdziwy obraz, którym jest Chrystus i którymi potem my mamy się stać. Coś powiem a propos obrazów. Dlaczego te obrazy poza tym nie mogą być nigdy prawdziwymi obrazami, które są na ścianie? Dlaczego nie mogą być prawdziwymi obrazami Boga? Dlatego, że podobieństwo, o którym mówi Bóg, nie dotyczy tak naprawdę oczu, czy uszu, czy jeżeli byśmy mieli się upodabniać, stali się podobni do obrazu, czytamy. No, weźmy ten wiersz, że których przedtem znał, przeznaczył, by się stali podobni do obrazu Syna Jego. Zadam pytanie, do którego obrazu? Tego, który wisi gdzieś tam w kościele? Czy który był gdzieś tam namalowany przez przykład Leonardo da Vinci, czy nie wiem, czy jakiegoś innego? Czy tego, kiedy Jezus miał przepaskę? Czy kiedy miał cierniową koronę? Czy miał taką długą szatę? No do którego obrazu? Do żadnego z tych obrazów. Podobieństwo, o którym mówi Bóg, dotyczy rzeczy wewnętrznych, dotyczy przede wszystkim charakteru bracia i siostry. To jest to podobieństwo, które Bóg chce przywrócić i to jest to podobieństwo, które właściwie wcześniej zniszczył szatan. A więc ta przemiana dotyczy przede wszystkim, którą Bóg zmienia w nas za pomocą Ewangelii, dotyczy przemiany charakteru ze złego, samolubnego na charakter Boży, na charakter książęcy. Tak to powiem. A charakter, drodzy, to nie chodzi tylko o zewnętrzne rzeczy, tylko materialne, czy tak jak mówię tutaj, to podobieństwo, sposób ubierania się, czy pieniądze, czy jakiś sposób zachowania. Te rzeczy można łatwo przyswoić, nawet przychodząc do kościoła, czy przyłączając się. Można tak samo się zachowywać, ubierać się podobnie, mieć te same gesty. Ale charakter to jest coś więcej, coś we wnętrzu. To, czego Bóg chce sięgnąć przede wszystkim w każdym z nas. I to, jeżeli stajemy się inni, to właśnie przez mocą Ducha Świętego, mocą Bożego Słowa, mocą tej cudownej mocy Ewangelii, która wchodzi w nas i dokonuje tej przemiany, jeśli z nią obcujemy. Im więcej, kochani, obcuję z Ewangelią, im więcej czytam, im więcej się modlę, nawet chcąc usługiwać wam czy innym, to tym bardziej ta Ewangelia zmienia mnie. To jest coś takiego. Gdyby było inaczej, byłoby niemożliwe. Ale to jest naprawdę cudowne. Jeżeli ktoś się pyta, czemu ty taki jesteś, czy tam w sensie nawet pozytywnym, to mogę powiedzieć wyraźnie, że jestem taki, bo tylko dlatego, że Boże Słowo mogło mnie zmienić. Że nie byłem taki kiedyś. Jeśli dokonuję zmian, to ono to czyni, bo chce. A więc charakter. Charakter, powiem tak, to jest coś więcej niż tylko zachowywanie lub przekraczanie przykazań. To coś więcej niż bycie złym albo dobrym, robienie pewnych rzeczy czy nierobienie, czy trwanie w pewnych nałogach, czy też wolność od nałogów. To jest coś dużo, dużo więcej. To coś, co pozwala trwać, być stałym, szczerość. I to jest to wnętrze, a więc charakter. I słyszeliśmy nawet tydzień temu na wykładach w Lublinie, że przychodzi u sług Bożych talenty, żeby nie patrzeć aż tak bardzo na talenty, które są ważne, ale charakter. Tutaj naprawdę wychodzi tak naprawdę zwycięstwo. Czy ten człowiek może być użyty potem w Bożym Królestwie? Czy Bóg może nas użyć? A teraz, kochani, pytanie, jaka jest główna różnica między nędzarzem na śmieciach a księciem? Zapytam jeszcze was o taką rzecz. Teraz mówię, może będzie trochę twardsza mowa, ale ta twardsza mowa będzie dobrą, to jest dobra nowina dla nas wszystkich. Jaka jest główna różnica? No taka, że nędzarz czy ubogi, który siedzi na śmieciach, ciągle ma wyciągniętą rękę, tak? No bo ciągle nie ma, ciągle potrzebuje czegoś. Człowiek rzeczywiście nie ma, siedzi, może ktoś przejdzie, może coś da, może ktoś nic praktycznie nie ma, jest dlatego jest nędzarzem. To jest normalne, to jest jakby wpisane w te rzeczy. Nawet jeśli raz nie ma tej ręki, ale taka jest nadzieja, może ktoś coś da. A kim jest książę? Książę to jest ten, który, niezależnie jakoś od ubrania, no ale to jest ten, który udziela, który daje, który rozporządza. Powiedzielibyśmy, to jest ktoś innej klasy. To takie jest powiedzenie, ktoś innej klasy. I chcę wam powiedzieć, Bóg jest tym, który daje i zaspokaja potrzeby ludzi. Bóg jest tym, który daje i ludzi również chce przemieniać w tych, którzy dają. Bóg jest przede wszystkim dawcą życia. Właściwie daje wszystkie rzeczy. Daje ludziom wszystko, i złym, i dobrym. Dał kogoś najdroższego, kogo miał, Jezusa Chrystusa, swojego własnego Syna. Bóg jest tym, który daje i zaspokaja potrzeby ludzi. I zobaczcie, że ludzi pragnie zmienić tych, którzy dają. Kiedy jest przypowieść o wiernym, niewiernym słudze, i tam sobie przypomnijcie, już nie będziemy tego czytać, ale jest tak zwany dobry szafarz, którego Pan Jezus nagrodził. I kto to jest ten dobry szafarz? Pamiętacie, to jest człowiek, który daje czeladzi pokarm we właściwym czasie. To nie jest ten, który siedzi i je przy stole to, co mu dadzą, i skrzętnie je. To jest ten, który daje. Czyli Bóg jakby zakłada, że ten, kto za nim poszedł, stanie się szafarzem, czyli będzie szefował jego dobrami. Oczywiście te dobra tego człowieka to są dobra Boże, ale będzie szefował, będzie dawał innym. To nie jest ten, który siedzi i tylko i spożywa i bierze. A więc, bracie i siostro, Bóg powołał ciebie, jeśli chodzisz za Jezusem, to jest przemiana. Bo jeszcze innego użyję słowa. Przemiana, której Bóg dokonuje, to jest z tego czeladnika, z czeladzi w szafarza. Z tego, który je, z tego, który czy bierze, w tego, który daje. A więc tutaj Bóg mówi o szafarzu, który daje, który nie ten, który tylko jej wyciąga rękę. I wiecie, tak patrzę, myślę, że czasami są ludzie wierzący, którzy naprawdę poznali Pana, czy usłyszeli Boże Słowo, i to czasami od kilku lat, czy wielu lat, czytają Słowo, modlą się i nawet zaprzestali, powiem, pewnych grzesznych rzeczy. Mówił tutaj na przykład o nałogach. Życie się właściwie pod tym względem zmieniło, ale nie zmieniły się pewne inne rzeczy. Czyli dalej mają charakter ten, który mieli. Charakter człowieka ubogiego, charakter nędzarza. Tego, który właściwie tylko potrzebuje brać. Ten, który czeka na zaspokojenie. I wiecie, nie mówię wcale tylko i wyłącznie o rzeczach materialnych. Wcale nie mówię tylko o rzeczach materialnych, bo to też, ale wcale nie o tym tylko mówię. Dlatego, że czasami rozmawiam, no nie czasami, zdarza mi się to często, z ludźmi słyszę czasami, no tak, potrzeby materialne to jest jedna rzecz, no brakuje mi tego i tego. Brakuje, potrzeba by mi było tego i tego. Na to mi potrzeba. No ale jeszcze pytanie jest często połączone z jakimś żalem. No, Ale kto mnie odwiedził? Kto mi pomógł? Kto mi współczuł? Kto mnie zrozumiał, prawda? Kto mnie pocieszył? Kto mi usłużył? Czy w kościele wystarczająco? Czy może gdzieś tam w jakiejś organizacji? Może w innym? Czyli powiedzielibyśmy branie, 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 branie. Ale nie ma... Ale powiem inaczej. Człowiek, który przeszedł z tej moralności nędzarza do moralności księcia, będzie miał inne pytanie. Komu ja pomogłem? Komu coś dałem? Komu usłużyłem? A więc człowiek, mówię, który przechodzi w tą moralność, czy przechodzi przemianę z nędzarza w księcia, będzie tym, który z innym usługuje. I chcę wam powiedzieć, uwierzcie mi, to jest wspaniała przemiana. To jest wspaniale być tym, który daje. Mówię nie tylko pod względem materialnym, ale i duchowym. Daje to wielką, wielką satysfakcję. Jesteś wtedy na tym naprawdę Bożym miejscu. Jesteś w centrum Bożej woli. To jest właśnie ta przemiana. I chcę wam coś powiedzieć, jako takie ostrzeżenie, że ja specjalnie powiedziałem o charakterze, że Bóg chce przemienić charakter człowieka, że często same zewnętrzne rzeczy, czyli człowiek na przykład otrzyma ileś tam pieniędzy, otrzyma ubranie, zmieni się jego jakaś sytuacja tam, nie wiem, zawodowo-społeczna. Jeżeli się nie zmieni w środku, dalej będzie tym nędzarzem, przepraszam za słowo, dziadem. Wiecie, jaki mi się przypomniał przykład z literatury takiego człowieka? Czytaliście taką, albo widzieliście film, książka Karyla Nikodemadyzmy? Wiecie, że to było śmieszne i tak dalej. Ten człowiek, jakiś tam opryszek, rzezimieszek, dziad właściwie taki, no przepraszam nikogo, no, ale wiecie jak to było. Dzięki różnym okolicznościom stał się bardzo wysoko postawionym człowiekiem, majętnym i cały czas, przynajmniej tak film mówi, był tym dziadem, który nikomu nic nie dał, nikomu myślał tylko o sobie. To dziadostwo było w nim cały czas do końca. I tak może być, bracia i siostry, że nawet jeżeli nie zmienimy się w środku, pomimo zmiany nawet na naszym koncie, czy zmiany gdzieś tam, mówię, warunków mieszkaniowych, czy lepsze ubranie, czy cokolwiek, dalej będziemy w tym samym miejscu. Bóg, chcę wam powiedzieć, od czego zaczyna Bóg. Kiedy Bóg zaczyna zmianę w człowieku, Bóg nie zaczyna od warunków materialnych. Bóg jest zainteresowany zmianą naszego charakteru. Amen? Zmianą charakteru. Z tego, który był nędzarzem pod każdym względem, człowiekiem ubogim, w charakter księcia. Księcia Bożego ludu. Słuchajcie, nawet jest w literaturze trochę takich porównań. Nawet jest taka książka Książę i Żebrak, prawda? Czytaliście kiedyś. Ale polega to mniej więcej na tym, że ta odwrotna strona, że ktoś, kto jest tym księciem, czy człowiekiem tego książęcego charakteru, nawet jeśli włoży łachmany, nawet jeśli się znajdzie w tej trudnej sytuacji, on dalej będzie księciem. To jest właśnie ciekawe, że nawet że ta trudna sytuacja nie zmienia, że on będzie się wyróżniał po prostu. I tak będzie z nami, bracia i siostry, że ktoś, kto jest księciem Bożego ludu, nie będzie się wyróżniał tym, że będzie zarabiał, będzie na liście najbardziej bogatych Polaków. Ja wcale w to nie wierzę, wcale nie sądzę. Tu jest ciekawa myśl a propos nawet wdowy, która tam otrzymywała zaopatrzenie, że nie kończyła się bańka, oliwa w bańce czy mąka. Że nie napisane jest, że ta mąka się wysypywała, czy ta oliwa się wylewała. Tylko było je na dnie. Tyle, żeby mogła sobie na dzisiaj upiec akurat placek. Boże zaopatrzenie może być takie, że będzie wystarczało. Ale bracia i siostry, kiedy będziemy właśnie tym księciem Bożego ludu, to będziemy innych błogosławić. To jest naprawdę cudowne. I to, co nawet mówił tutaj brat Piotr, ja tak właśnie było ciekawe, że zaopatrzenie na podróż brata Genadija otrzymał od książąt Bożego ludu. Tam w tych dzierjewniach, byśmy powiedzieli, tych dzierjewniach, czyli w tych wioskach białoruskich, w tych małych cerkwiach, tam byli książęta Bożego ludu. Stamtąd to nie jest pomyłka, że nie z Mińska, nie z dużych kościołów, nie jacyś najbogatsi ludzie dali na to pieniądze. Bo ci ludzie są dalej dziadami po prostu. Pomyślcie, to jest bardzo głęboka myśl. Prawdziwą pomoc ludzie otrzymują czasami od książąt. To jest niezależne od tego, ile masz. Ale kiedy jesteś księciem Bożego ludu, pamiętajcie, że Boży skarbiec jest niewyczerpany. Że mamy dostęp do tego, co jest w niebie, do tych skarbów. I Bóg decyduje. Bóg w każdej chwili może nam dać i dodać. Książę wie, że jest dzieckiem Bożym, gdzie jest dzieckiem Króla Królów, Pana Panów, że Ojciec wszystko doda tym, którzy szukają najpierw Królestwa Bożego. To Ojciec decyduje, co nam jest potrzebne. Halleluja. On decyduje, czy nam jest potrzebny Uno, czy Maybach, czy tam, a może rower, może... No tak, taka jest prawda. On decyduje. Tak więc chwała Bogu. Bóg chce nas przemienić. A więc, drodzy bracia i siostry, więc przykładem mówię, był dyzma tym takim negatywnym. Ale pozytywnym, po co zresztą brać księcia i żebraka? A nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, Król Królów, Pan Panów, gdzie się urodził po swoim urodzeniu? W Mariocie, w żłobie leżał. I nie przestał być Królem Królów, Panem Panów. Nie przestał być księciem. Nie przestał być tym, kim był. A więc Boża chęć w stosunku do nas jest to przemiana. Z dziada w księcia. Z tego, który jest nędzarzem, w księcia. Jest to przemiana charakteru, bracia i siostry, najpierw. Dopiero wtedy będziemy mogli naprawdę usługiwać. A więc Bóg chce zmienić nasz charakter z biorcy na dawcę. I drodzy, chcę wam coś powiedzieć tutaj, mówię twardego w tym momencie, jeszcze więcej, że Bóg oczekuje, że aby wyjść spod, ponieważ ubóstwo jest przekleństwem. To jest przekleństwo, to nie jest błogosławieństwo właściwie. Mówię o tym Księgę Malachiasza, nie będziemy jej dzisiaj czytać. Początkiem wyjścia z ubóstwa jest dawanie dziesięciny. Nie będziemy dzisiaj czytać, polecam wam Księgę Malachiasza, przeczytajcie sobie, ale ona była czytana. Ale ja przeczytam inny fragment, jeden wiersz z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 23-30. Nie 23, przepraszam, 27-30. Trzecia Mojżeszowa 27-30. Co tam pisze? Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Czy wiecie, co to znaczy? Dziesiąta część moich dochodów nie jest moja. Ona należy do Pana. Należy. Chcę wam coś powiedzieć. To, co mówię, to nie jest teoria. Ale mogę powtarzać nawet co niedzielę to. Jeśli wam to pomoże. Zacząłem dawać dziesięcinę, zanim zacząłem pracować. Nie zrobiłem tego dlatego, że byłem w jakimkolwiek kościele. Czy że byłem tam sługującym, czy pastorem. Był to zupełnie jeszcze inny zbór w innym mieście. Nawet inna nazwa w ogóle była kościoła. Zrobiłem to ze względu na Pana. Chcę wam powiedzieć, Bóg mnie nigdy nie opuścił. Kiedy dałem dziesięcinę pierwszą, Bóg mnie wynagrodził w ten sposób, że otrzymałem stypendium na całe stypendium ministra kultury i sztuki. Wiedziałem, że to nie są żarty, że Bóg nie żartuje, że to jest jak najbardziej duchowe, że ta dziesiąta część do Niego należy. To nie jest dyskusja. Bóg uczynił ze mnie księcia. Ja wiem, że nie jestem najbogatszym człowiekiem i że mój dom tak nie wygląda. Ale ja się chlubię tym, że mogę innym pomagać. To jest wspaniałe. Bracia i siostry, Bóg chce dla nas takiej wspaniałej wolności. A więc dziesięcina, kochani, należy do Pana. I chcę coś powiedzieć a propos dziesięciny. Rozmawialiśmy w czwartek. Mieliśmy krótkie spotkanie z braćmi. Pytam się brata skarbnika, kto tak naprawdę daje dziesięcinę w zborze? Dlatego, że coś wam muszę powiedzieć. Dziesięcina powinna być jawna. Pan Jezus, kiedy mówi, kiedy dajesz jałmużnę, niech lewica twoja nie wie, co czyni prawica, jest to odnośnie jałmużny, tego, co dajesz. To jest tego, co twoje. My dajemy dużo różnych rzeczy ludziom, czy tam pewne rzeczy, które nikt nie wie. Więc nie ma nic, tu napisane jest, aby był zapas w moim domu. Kiedy dziesięcina jest oddzielona od jałmużny, przynosi ona błogosławieństwo. Może być tak, że nawet dając nie jesteśmy błogosławieni. A więc można płacić na konto, może się dać do skarbnika. Dziesięcina to jest 10% tego, co wchodzi do ciebie. Może to być 1000 zł na miesiąc, a może to być 50 groszy na pół roku. Ale to jest dziesięcina, ona należy do Pana. I ja powiedziałem, to nie chodzi, to nie jest pytanie matematyczne, to jest pytanie duchowe. Bóg mówi, przeczytajcie Melachiasza, ja nie będę tego cię czytał, że jesteście obłożeni klątwą. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. Powiem tak, nie jest prawdą, że człowieka nie stać na dawanie dziesięciny. Jeśli mówisz, że nie stać się na dawanie dziesięciny, to jest dziadostwo. Powiem to wprost, możecie się obrazić. To jest dziadostwo, jeśli i takimi dziadami zostaniemy. A ja mówię, że stać mnie na więcej. I Bóg to błogosławi. I będę dawał więcej. I ci, którzy mają takie podejście, są po prostu książętami ludu Bożego. I bracia i siostry, tak się zaczyna wyjście. Bóg chce zmienić nasz charakter. Powiem wam, jaka jest różnica między Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Ktoś powie, że tak, bo w Starym Testamencie to było obowiązkowe. Zgadza się. W Nowym Testamencie ona jest również dobrowolna. Była już przed Starym Testamentem. Napisane jest, że przez wiarę jesteście dziećmi Abrahama, ale Abraham ją dawał. Pan Jezus mówi, że należało te rzeczy czynić tamtych i nie zaniedbywać o dziesięcinie. Ale chcę coś powiedzieć więcej. W Starym Testamencie wszystko było obowiązkowe. Nawet to, żeby należeć do ludu Bożego. Czy wiecie, że ktoś się urodził w Izraelu, musiał być obrzezany, tak? Nie było takiej możliwości, że dziecko mówi, nie, ja nie chcę być obrzezany. Człowiek, który stał się Izraelitą, musiał przestrzegać sabatu, bo jak nie, został ukamienowany, musiał przestrzegać wszystkich rzeczy, dziesięciny i tak dalej. Podobało mi się tutaj, który to miał taką koszulkę, nic nie muszę, wczoraj mówię. Krzyś, tak? Krzysiu miał koszulkę, nic nie muszę. I ja się zgadzam. Ja wam coś powiem, nic nie musimy. Czy wiecie, że w Nowym Testamencie my nawet nie musimy służyć Jezusowi? Nie musimy. Kto musi? Nikt, żadna osoba na tym miejscu nie musi. Nikt z was nie musi tu przychodzić. Nikt z was nie musi służyć Jezusowi Chrystusowi. Ale konsekwencje, jeśli będziemy mu służyli, spotkają nas. Amen? Więc to jest... I tak samo jest ze sprawami materialnymi, tak samo jest z dziesięciną. Nie musimy. Ale duchowe konsekwencje nas spotykają. Dotyczące wszystkich innych rzeczy, tych duchowych. My nic nie musimy, ale te konsekwencje nas, kochani, spotkają. I tylko może jeden fragment przeczytam. Bóg mówi, praca sprawiedliwego wystarczy na życie. Ja powiem 9/10, spokojnie wystarczy. To 90%. Przypowieści 11:24. Chciałbym jeden... To dotyczy właśnie tego naszego przemiany, naszego charakteru. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Jeżeli chcesz zmiany swojego materialnego statusu, nie tylko, zrób porządek ze swoją dziesięciną. Tu nie chodzi o 50 groszy, które może wpłynie raz na pół roku. Tu chodzi o bycie przed Panem. Tu chodzi o rzeczy duchowe. Zrób ten krok, zacznij go robić ze względu na Pana. Nie ze względu na mnie, czy na Andrzeja, czy na to, że to jest zbór w Lubartowie. Ja powiedziałem, czy byłem w Bydgoszczy, w Słupsku, w Ustce, w Lublinie, czy gdziekolwiek, ponieważ Pan jest godzien. Zapytam was, jeżeli przyjmujemy Jezusa, mówimy, że Jezus jest naszym Panem. Czy należymy do Niego? Tak? Czy nie? No, niektórzy należą. To czy wszystko, co mamy, do Niego też nie należy? Aleluja, aleluja, jestem księciem, wszystko należy do Jezusa Chrystusa. To cudownie, być uzależnionym totalnie od Jezusa Chrystusa. Namawiam was do tego uzależnienia. Zastąpcie wszystkie inne uzależnienia, także w sprawach finansowych, w sprawach jakichś leków. Uzależnijmy się od Jezusa, uzależnijcie się od Jezusa. Zobaczycie, że to jest cudowne uzależnienie. Jezus, kiedy popatrzy na ciebie, powie, o no, ten człowiek się uzależnił tylko ode mnie. No nie mogę go tak zostawić, pobłogosławię go. I siostra Grażynka była tylko zależna od Jezusa, jeśli chodzi o gaz. No ja niestety takiego cudu nie doświadczyłem. Często podczas obiadu trzeba było brać to wódę na wózek gdzieś tam.
Ale ostatnio przyznaj sobie bardzo rzadko. Właśnie.
No tak, ale ostatnio rzeczywiście. Ostatnio Bóg błogosławił, że już rzadziej też, no ale. Więc chwała Bogu, to jest cudowne uzależnienie, bracia i siostry. Będziemy głosić to uzależnienie. Jak inni głoszą uzależnienie tam od piłki nożnej, od piwa czy od czegoś innego, my będziemy głosić uzależnienie od Jezusa. A więc chcę was namówić i chcę powtórzyć. Ewangelia jest Ewangelią przemiany. Bóg namaścił Jezusa przez Ducha Świętego, by głosił Bogiem dobrą nowinę. I również jeśli są ubodzy w tym mieście, powinni usłyszeć dobrą nowinę. I wielu ludzi, którzy nawet mają sporo pieniędzy, są naprawdę ludźmi ubogimi, powinni usłyszeć dobrą nowinę, że powinni stać się książętami ludu Bożego. To jest naprawdę cudowne być księciem. Nawet jeśli niewiele masz, ale wiesz, jestem księciem. Mam Ojca cudownego w niebie, który mówi do mnie, który troszczy się o mnie, który wie, czego potrzebuje. To jest naprawdę najcudowniejsze uczucie, najcudowniejsza satysfakcja, na którą, której nie kupisz za żadne pieniądze i której po prostu nie zarobisz w żaden sposób. A więc, kochani, cudowna rzecz być księciem. Bóg błogosławi tym, którzy dają, zakończę w każdym obszarze. Zacznijmy dawać w różnych obszarach, a Bóg będzie nam dawał również w różnych obszarach. Amen. Powstańmy, aby się modlić, kochani, drodzy.